Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Jezusu Chrystu. Drodzy bracia i siostry, witam Was w kolejnej naszej audycji dotyczącej kompozytorów i dyrygentów muzyki cerkiewnej. Dzisiaj powiemy sobie o kompozytorach działających w tzw. szkole przemyskiej. Dzieje ukraińskiej muzyki cerkiewnej są ciągle niedostatecznie poznane. Pomimo iż pojawił się szereg małych objętościowo prac i przyczynków, to jednak brak jest kompleksowego opracowania dotyczącego tej dziedziny twórczości muzycznej. Spośród badaczy zajmujących się zagadnieniem muzyki cerkiewnej XIX wieku wyróżnić możemy Borysa Kudryka, Stanisława Ludkiewicza, nade wszystko Jerzego Jasinowskiego, którzy przybliżyli wiedzę o cerkiewnej kulturze muzycznej galicyjskich Ukraińców z lat 1829-1873. W drugiej połowie XIX wieku, podobnie jak w wiekach poprzednich, choralna muzyka w ukraińskiej sztuce muzycznej zajmowała miejsce szczególne. Wraz ze śmiercią klasyka Dmitra Bortniańskiego zakończyła się tzw. złota epoka rozwoju ukraińskiej cerkiewnej muzyki. W niedługim jednak czasie w Galicji powstało nowe centrum muzyczne, które co prawda z mniejszym rozmachem, ale jednak kontynuowało tradycję rozpoczętą przez ukraińskiego Palestrinę, działające do pierwszych lat XIX wieku. Założycielem owego ośrodka muzyki cerkiewnej był Jan Snigurski, obdarzony niezwykłym talentem organizatorskim, biskup grekokatolicki z Przemyśla. Spośród kompozytorów działających w Galicji centralne miejsce zajmuje niewątpliwie Michał Werbycki, w którego twórczości znaleźć można silne odbicie zasadniczej osobliwości ówczesnej kultury muzycznej tego regionu. Wychowany na choralnej twórczości Bortniańskiego, Podobnie jak jego mistrz starał się wykorzystywać do swojej kompozycji poza zdobyczami zachodnioeuropejskiej techniki kompozytorskiej, również elementy ukraińskiej pieśni ludowej. Charakterystyczne intonacje ludowej melodyki są aż nadto widoczne w większości utworów cerkiewnych Michała Werbickiego. Połączenie muzyki wczesnoklasycznego stylu i norm techniki kompozytorskiej z rozwojem materiału tematycznego zapożyczonego z ukraińskiej pieśni stanowi charakterystyczny rys twórczości Werbickiego. Urodził się on w 1815 roku we wsi Ulucz w powiecie dobromylskim. Jego ojciec był wiejskim grekokatolickim duszpasterzem, który razem ze swoimi parafianami odrabiał pańszczyznę. Po jego śmierci Michał w wieku 10 lat razem z młodszym bratem Władysławem wychowany był przez wspomnianego już przemyskiego biskupa grekokatolickiego Jana Snigurskiego, który był ich dalekim kuzynem. Matka wkrótce po raz drugi zawarła związek małżeński, nie interesując się losem synów. Biskup Snigurski zaliczał się do ludzi o najwyższych kwalifikacjach naukowych, ponadto należał do tej części ukraińskiego duchowieństwa, któremu sprawa rozwoju mieszczańskiej kultury narodowej nie była obca. Jednym z takich działań było otwarcie w Przemyślu, na własny koszt drukarni. Bardzo cenna z punktu widzenia naukowego i kulturalnego była jego własna biblioteka, która pod względem wielkości księgozbioru nie ustępowała nawet lwowskim bibliotekom. Michał Werbicki uczył się początkowo w gimnazjum, a od 1829 roku także w szkole muzycznej, śpiewając jednocześnie w chórze katedralnym oraz dodatkowo w chórze gimnazjalnym, już wtedy wyróżniając się zdolnościami kompozytorskimi w postaci opracowania prostych melodii. Szczególne piętno na późniejszym kompozytorze wywarły kompozycje Bortniańskiego, a zwłaszcza jego duchowne koncerty. Werbicki przyjął czystość stylu tego kompozytora i na całe życie zachował miłość do muzyki swojego poprzednika. W seminarium Werbicki udoskonalał grę na gitarze pod kierunkiem kolegi z klasy Iwana Sienkiewicza. Każdy alum, który wówczas uważał się za człowieka oświeconego estetycznie, powinien umieć grać na gitarze. Dzięki wielomiesięcznym wytrwałym ćwiczeniom Werbicki doskonale opanował grę na tym instrumencie i odtąd gitara była narzędziem, przy pomocy którego komponował. Pierwsze próby kompozytorskie odnoszą się do czasów pobytu w seminarium, gdzie rozwinął się twórczo, a jego utwory cerkiewne pozostawały pod wpływem Bortniańskiego, z częstym wykorzystaniem melodii ludowych. Należy pamiętać, iż tworzenie w stylu Bortniańskiego było swego rodzaju opozycją w stosunku do władz cerkiewnych, jako że wykonywanie koncertów Bortniańskiego spotykało się z dezaprobatą ze strony rektora seminarium. W 1836 roku Werbicki przeszedł na sektor zaoczny seminarium i jednocześnie rozpoczął poszukiwania pracy w charakterze nauczyciela śpiewu. W międzyczasie prowadził chór w rzymskokatolickim kościele benedyktynów, jednakże głównym źródłem utrzymania były dla Werbickiego prywatne lekcje gry na gitarze, jak i na innych instrumentach, a także śpiewanie w chórze lwowskiej katedry rzymskokatolickiej. Rok później kompozytor czynił starania, aby objąć wakujące stanowisko dyrygenta chóru Instytutu Stawropigalnego. Nie został jednak przyjęty prawdopodobnie z powodu przeszłości seminaryjnej. Niepewność zarobkowania i potrzeby rodzinne, żona i dwójka dzieci zmusiły kompozytora do powrotu do seminarium. Werbicki stawiał śpiew na pierwszym miejscu, zaniedbując przy tym przedmioty teologiczne, w wyniku czego w 1839 roku ze szkoły został wyrzucony. Powróciły kłopoty materialne, zmarła jego żona, zostawiając mu dwoje małych dzieci. Rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania źródeł dochodu na utrzymanie rodziny. W międzyczasie zwolniło się miejsce chórmistrza we lwowskim seminarium duchownym. Starania Werbickiego początkowo spełzły jednak na niczym. Rektor nie przyjął do pracy zwolnionego seminarzysty. Jednak dzięki osobistemu zaangażowaniu biskupa Snigurskiego w końcu tego roku Werbicki otrzymał upragnioną posadę, zarabiając rocznie 100 zł. Snigurski, starając się o zabezpieczenie materialne kompozytora, postawił wszakże warunek – ukończenie seminarium duchownego. W 1841 Werbicki po raz kolejny rozpoczął edukację seminaryjną, by w końcu 1842 roku być ponownie skreślonym z listy alumnów. Po tym fakcie nie mógł znaleźć miejsca jako dyrygent chóru cerkiewnego i w dalszym ciągu był zależny od prywatnych uczniów i ich bogatych rodziców. Wkrótce też Werbicki ożenił się po raz drugi z Francuską. Oboje prowadzili pracę zarobkową, Michał dawał lekcje muzyki, a żona korepetycje z języka francuskiego. Jesienią tegoż roku kompozytor otrzymał długo oczekiwaną propozycję objęcia kierownictwa chóru Instytutu Stawropigalnego. Niskie uposażenie nie dające gwarancji przeżycia spowodowało, że kompozytor zrezygnował z tej funkcji. W tym mniej więcej czasie dojrzało w nim przekonanie, iż jedyną jego profesją powinna być muzyka. Odtąd kompozytor zaczął uzupełniać swoją wiedzę z dziedziny teorii, muzyki, harmonii, kompozycji i instrumentoznawstwa. Werbicki, mimo popularności w lwowskim środowisku muzycznym, które zdobył jako świetny pedagog i równie znakomity wykonawca repertuaru gitarowego, nie mógł poradzić sobie z kłopotami finansowymi. Postanowił więc powrócić do Przemyśla i po raz kolejny poprosić o pomoc biskupa Sniegórskiego. W Przemyślu otrzymał stanowisko kanclerza u biskupa, lecz muzyki nie porzucił. Poznał tam dyrygenta jednego z przemyskich kościołów, Czecha Franca Lorenza, którego uczył kompozycji. Zajęcia z Lorencem były bardzo korzystne dla Werbickiego, ponieważ pomogły mu usystematyzować jego wiedzę teoretyczną. Z kolei Lorenz zapoznał Werbickiego z zasadami instrumentacji oraz formami instrumentalnymi, szczególnie z allegrem sonatowym. Uświadomiwszy sobie swoje artystyczne, muzyczne powołanie, Werbicki robił wszystko, aby oddać się bez reszty kwestii wykonywania i tworzenia muzyki, przeważnie wokalnej. Twórczość Werbickiego w głównej mierze związana była z sakralną muzyką wokalną. Przeważającą ilość kompozycji przeznaczona była na użytek cerkiewny. Twórczość cerkiewną kompozytora można podzielić na dwa okresy. W pierwszym komponował raczej na chór mieszany, w drugim przeważały utwory na chór męski. Podział ten jest właściwie symboliczny, ponieważ nie spotyka się datowanych autografów przy jego kompozycjach. Do jego najbardziej znanych utworów liturgicznych należy zaliczyć przede wszystkim Jedynorodny Synie na chór męski, Święty Boże, Iże Chirowimy na chór mieszany, Miłość Myra, Angiel Wopijasz na chór mieszany, Otczy Nasz na chór męski, Jedyn Świat Chwalicie Gospoda z Niebies na chór mieszany, Daj Spełniać się na chór mieszany, Chrystus Woskresie, Budi Imię na chór mieszany, Mnogoletstwie, Tibie Pojem na chór mieszany, Tibie Pojem na chór męski, Wyliczaj duszę moja za dostajnik Bożego Narodzenia na chór męski. Najbardziej cenną kompozycją Michała Werbickiego jest jego liturgia, świadcząca o pełnym rozumieniu przez kompozytora powagi nastroju i głębokości myśli, jaką dyktuje obrządek religijny. Liturgię na chór mieszany Werbicki skomponował w Przemyślu w roku 1847, zaś w 1865 opracował ją na chór męski. W kompozycji tej brakuje pierwszej antyfony, Błogosławi duszę moja Gospoda, trzeciej antyfony, w ocarstwie Twojem, ekteni. Dodatkowo liturgia zawiera dwa hymny cherubinów, dwa warianty Cibie Pojem i śpiewy wykonywane w określonym cyklu liturgicznym, paschalny na Dzień Trójcy itd. Brak niektórych fragmentów świętej liturgii według niektórych badaczy podyktowany jest tym, że w tradycji kościoła obrządku wschodniego w Galicji brakujące części śpiewali po prostu wierni, dlatego też Werbicki pominął je w swoim utworze. W liturgii znalazło odzwierciedlenie wyraźne oznaki stylu klasycznego, który przejawia się w czytelności materiału muzycznego, dzielącego się na symetryczne struktury, specyfice tonalnej harmonii i fakturze choralnej z przewagą układu akordowego z elementami polifonii. Pamiętamy o tym, że wielki wpływ na jego sakralną twórczość miały kompozycje Bortniańskiego, które w owym czasie rozbrzmiewały w cerkwiach Przemyśla, Lwowa, co stanowiło dla niego pewną miarę i artystyczny wzorzec. Od Bortniańskiego Werbicki zapożyczył także charakterystyczne cechy faktury mistrza, zestawienie brzmienia choralnego tutti i solo poszczególnych partii głosowych. Michał Werbicki przejął także od Bortniańskiego techniki polifoniczne, wykorzystywanie imitacji, co jest widoczne w utworze Daj Spełniać się usta nasza, nasycenie faktury akordowej i tym podobne. Chociaż skomponowany przez siebie muzyce, kompozytor zastosował wiele elementów stylu klasycznego, w szczególności poprzez inspirację muzyką Bortniańskiego, to jednak zdołał stworzyć swój indywidualny styl. Szczególnie odczuwalne jest to w wybranych częściach liturgii, gdzie zarysowują się wczesnoromantyczne rysy. Powstaje w nich zarodek emocjonalności, wspomnianej liryki, przez co krystalizują się charakterystyczne cechy jego stylu. Szczególnie jest to widoczne we fragmentach Ciebie Pojem, Otcze Nasz czy Angiel Wopijasze. Liturgia Werbickiego należy do najpiękniejszych utworów w gatunku ukraińskiej twórczości choralnej. Kompozycja ta w całości lub we fragmentach wykonywana jest na nabożeństwach Cerkwi Prawosławnej. Zarówno w opisywanej świętej liturgii, jak i w pozostałych utworach kompozytora spotykamy zjawisko wykorzystania tej samej melodii w kilku utworach, np. Jedynorodny Synie czy Świat, 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 Gospodź Sawałow. Analizując tonalność kompozycji cerkiewnych Werbickiego możemy dostrzec ograniczenie się do C-dur, A-moll, F-dur, B-dur itd. Element polifoniczny kompozycji cerkiewnych Werbickiego jest nader skromny. Dość często spotykamy imitację czysto rytmiczną, to znaczy, że pewna figura rytmiczna przenosi się kolejno do innych głosów, bez zachowania kontur melodycznych. Od strony budowy formalnej w kompozycjach Werbickiego mamy przeważnie do czynienia z czterotaktową budową zdań, niekiedy rozszerzanych do sześciotaktowych. Z kolei strona tekstowa jego twórczości sakralnej przedstawia się poprawnie, chociaż można dostrzec pewne nieścisłości dotyczące niewłaściwego akcentowania słów, np. zemla zamiast zemla, zany zamiast zany. Michał Werbicki był niewątpliwie najbardziej płodnym kompozytorem muzyki cyrkiewnej szkoły przemyskiej, a spośród wszystkich twórców tego nurtu to właśnie jego utwory są najczęściej wykonywane na nabożeństwach cyrkiewnych w naszym kraju. Spasi Gospodzi, dziękuję Wam drodzy bracia i siostry, że wysłuchaliście naszej audycji i zapraszamy do wysłuchania naszych kolejnych audycji. Sława Jezusu Chrystu!
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.